Słuchasz podcastu Sztuka poza ramami, w którym prowadząca Maja Michalak do rozmów zaprasza najciekawsze osoby z polskiego świata sztuki. Patronem trzeciego sezonu podcastu Sztuka poza ramami jest Polska Grupa Energetyczna PGE, wspierająca największe muzea i instytucje kultury w Polsce.
Dzisiaj w studiu jest ze mną Malwina Konopacka, projektantka, designerka, twórczyni słynnego wazonu Oko, z którego sławna jest na całą Polskę. I moje pierwsze pytanie do ciebie, Malwino. Przede wszystkim bardzo miło mi ciebie gościć.
Cześć, dziękuję. Ja też się cieszę, że dotarłam.
Ale właśnie chciałabym zacząć od tego, jak się czujesz jako jedna z najbardziej znanych designerek w Polsce? Bo twój wazon, myślę, że już stał się ikoną designu i bez problemu każdy go rozpozna.
Nie wiem. Nie wiem, no,
czy to było twoim planem, żeby właśnie zrobić taką skalę?
No, myślę, że po prostu robię to, co lubię i to, co mnie zainteresowało. I rzeczywiście Oko bardzo się przyjęło. To jest bardzo miłe na co dzień. Czasami są takie zaskakujące sytuacje, że rzeczywiście on się gdzieś pojawia, gdzie się go w ogóle nie spodziewam, albo rzeczywiście trochę jest no, bardziej popularny niż ja to, nie wiem, zakładam albo widzę. No to jest bardzo miłe. Ja się też cieszę, że poza tym, że Oko samo w sobie się przyjęło, to też się cieszę, że poszczególne modele się przyjęły. Na przykład Oko Cyrk, który ma dużo kolorowych kuleczek. To mi się wydawało takie nieoczywiste, że on takim będzie, no tak sobie trochę nazywam, takim a la bestsellerem. Więc to są takie rzeczy, co mnie cieszą. To znaczy, że te moje projekty przyjęły się i nawet z takim szerokim zrozumieniem się spotkały, co wydaje mi się, że to jest no, fajne, bo chyba w designie tak myślę, że chodzi o to, żeby właśnie zrobić coś unikatowego, znaczy w sensie nowoczesnego czy nowatorskiego, ale żeby trafić do szerokiej grupy odbiorców, więc to jest to.
A czy projektując chociażby ten wazon, myślałeś właśnie o tym, jak on sprawdziłby się u ciebie i czy ty chciałabyś go mieć na co dzień w swojej przestrzeni? Czy właśnie jak zrobić, żeby pasował on w wielu miejscach i właśnie w takich nawet, gdzie ty byś się tego nie spodziewała?
Mówisz o tym wazonie cyrk, tak? Czy w ogóle o
cyrk,
oko?
Ale też o oko całe.
Nie, no bo w ogóle z tym oko to jest taka no, dosyć zabawna sytuacja, że właśnie w tym roku obchodzę dziesięciolecie, znaczy czy wazon oko w zasadzie obchodzi dziesięciolecie już funkcjonowania na rynku. I pamiętam pierwszą kolekcję, która się nazywała Kobalt i była taka jeszcze właśnie ilustrowana, malowana w takie oczy, ręce, taka była, niektórzy mówią, taka pikasowska, to ja byłam przekonana, że zrobię 20 parę wazonów i jakby tyle. I tak sobie zastanawiałam się właśnie, jaki będzie kolejny produkt, projekt, który wykonam. No więc to jest ciekawe, tak, że robię go 10 lat i tych wzorów było, myślę, że kilkaset, więc no to jest na przykład coś, czego kompletnie nie przewidziałam. Ale chyba w ogóle w tej pracy trochę coś się staram przewidzieć, coś założyć, no bo to też jest częściowo biznes po prostu, więc to ma na pewno jakieś ramy. Ale jestem w tej bardzo komfortowej sytuacji, że wciąż jestem jakby artystką, projektantką i pewne rzeczy robię intuicyjnie i pewne rzeczy też później, no trochę się dostosowuję do tego, co widzę, jaka jest reakcja na nie i no, nie miałam planów aż takich na wazon oko.
A czy oko było pierwszym designerskim przedmiotem, czy wcześniej było coś innego?
Ja robiłam jakieś projekty w czasie studiów, ale wyjechałam do Berlina i tam studiowałam ilustrację i przyznam, że to mnie jakoś bardziej zainteresowało na jakiś dłuższy
bardzo
czas.
Ciekawe, tak. Że to ilustracja była pierwsza.
Tak, więc chyba tak bardziej jakąś taką pierwszą, powiedzmy, rozpoznawalność to zdobyłam chyba dzięki ilustracji. I później tą ilustrację po prostu przeniosłam już na ceramikę, już po kilku latach w sumie pracy jako ilustratorka. I teraz już właśnie od tej ilustracji odeszłam. Nawet właśnie jak mi przedstawiałaś, to się nawet tak z ulgą, że właśnie nie powiedziałaś projektantka, ilustratorka. Bo to, się już to, no bo to już jest dosyć nieaktualne. Znaczy można oczywiście o tym opowiadać i tak dalej, mogę o tym opowiedzieć, ale rzeczywiście już się niestety albo stety, nie wiem, nie zajmuję ilustracją. Poza tym, że czasami dzieciom rysuję jakieś małe komiksiki, ale to już nie jest moja praca.
A czy w tym przypadku było tak, że właśnie od szkicu wyszłaś do modelu? I czy w ogóle tak masz w pracy, że najpierw zaczynasz rysować, ilustrować swoje przedmioty, czy zaczynasz w procesie je wyłaniać i one dopiero powstają, kiedy ty masz materiał w ręku?
No najczęściej mam tak, że ja po prostu widzę tak sobie w wyobraźni po prostu jakiś gotowy produkt i później go realizuję. Raczej no przy kilku może obiektach było tak, że sobie pomyślałam, no dobra, usiądę, naszkicuję, przejdę tak cały ten proces poprawnie, ale bardzo silno mam to w głowie takie wyobrażenie, co to ma być i w zasadzie go dokładnie widzę, ten obiekt, więc potem po prostu tylko szukam jakiegoś takiego rozwiązania czy detalu, żeby dokładnie oddać to, co miałam na myśli, krótko mówiąc, więc trochę z okiem było tak samo, że go po prostu, nie wiem, no tak od razu go zobaczyłam, taki wazon, jak sobie pomyślałam o wazonie i no może pojawił się taki detal, bo na początku miało być same takie wklęśnięcie, ale później chciałam, żeby on był bardziej funkcjonalny, bo to jest jednak duży, ciężki wazon, szczególnie jak ma wodę w sobie, więc pod tymi wklęśnięciami pojawiły się takie trochę wypustki, no żeby łatwiej go było podnieść, więc on jest też taki tak naprawdę bardzo funkcjonalny, no bo bez tego myślę, że mógłby się łatwo, jeśli byłby, nie wiem, mokry, wyślizgnąć z rąk. Na pewno w tych rzeczach, które robię, już mam tą wizję jakby tak, jakby wizualny taki język jakichś kształtów czy kolorów, ale też dbam o to, żeby one były funkcjonalne i przyjemne w użytkowaniu, więc no jest to połączenie różnych elementów.
A czy właśnie ten pierwszy wazon zdeterminował kolejne projekty, czy one po prostu są bardzo spójne z tym, co dla ciebie jest bliskie?
No, po oku był wazon Teresa, który jest tak naprawdę przeskalowanym wazonem oko. On jest tak wizualnie, można powiedzieć, że jest dwa razy większy, ale trochę tak jest przy projektowaniu obiektów, że coś, co powinno sprawiać wrażenie jako dwa razy większe, jest tak naprawdę, nie wiem, 40, 30, 40% większe, że tak naprawdę jak się coś zrobi dwa razy większe, takie po prostu przemnożone, to sprawia wrażenie 3-4 razy większego, więc to są takie, powiedzmy, niuanse, które jakby inaczej w takim języku potocznym, a inaczej tak naprawdę w matematyce. No więc ten wazon Teresa jest jako dwa razy większe oko, ale tak naprawdę jest tylko tam, nie wiem, ma 80 centymetrów, 70 parę. Jezu, przepraszam, bo się za
ten... Spokojnie.
I to rzeczywiście był ten kształt. Ja początkowo w ogóle myślałam, że będę tylko działać wokół wazonu oko. Podobała mi się ta forma, te żłobienia, to wydaje mi się takie dosyć plastyczne i harmonijne. Więc powstała Teresa, później jeszcze z takich bardzo podobnych kształtów to powstał taki kryształowy wazon Krystel, czy on się jakoś tak nazywał, i też ma te żłobienia, natomiast cała reszta elementów to już trochę od tego zaczęłam odchodzić, to znaczy wprowadziłam precle, kulki, jakiś taki, powiedzmy, alfabet elementów, które po prostu później sobie tak nimi żongluje i powstają kolejne nowe obiekty.
I dzięki temu też bardzo charakterystyczne dla ciebie, bo często łapię się na tym, że patrzę na coś i mówię, o Boże, jakie piękne, jak malwiny. I potem patrzę, o, malwiny.
Zdecydowanie. Ja tak też właśnie nazywam to taką ceramiczną rodziną oko, bo one rzeczywiście, to jest trochę jak w rodzinie, są pewne cechy wspólne, pewne inne, ale można takie, tak jak, wiesz, genetyka, tak?
A że czy coś tam jest właśnie podobne. Wspólnego coś, ta kolekcja cała twojego designu ma wspólnego z rodziną?
No tak, też imiona. Imiona tych obiektów to też odnoszą się do imion moich bliskich. I to takim kluczem, że albo coś się nazywa jak część ciała, czyli teraz jest kubek ucho, wazon oko. Natomiast jeśli chodzi o imiona, to są imiona moich bliskich. Właśnie moja córka Teresa, córka Aniela, moja mama Aniela, moja babcia była Irena, mój brat Miki, mój drugi brat Wit. No więc to się tak, moja pasierbica Jula, więc to się tak rzeczywiście przewijają te imiona. Łatwiej jest mi tak, No jakoś, nie wiem, tak już to zacząłem, chociaż trochę się zaczyna to robić trudne, bo niektórzy się upominają, kiedy będzie coś, co się nazywa jak on czy ona, a nie wszystkie imiona niestety się nadają do tego, żeby się stać nazwą obiektu, bo to jednak musi być nazwa, ona musi złapać taką trochę abstrakcyjność, takie trochę oderwanie od takiego imienia. No, więc tak.
A czy teraz właśnie planując nową kolekcję, bo wiem, że na celebracyjne dziesięciolecie nie tylko wazonu, ale całej twojej firmy, planujesz właśnie kontynuację tych form, czy będzie coś zupełnie nowego?
Będzie coś nowego, bo wydaje mi się, że to trochę przy tym wazonie oko jest czytelne, bo to jest to, co mi się strasznie podoba w tych, znaczy to, co lubię po prostu robić, to znaczy takie połączenie geometrii, ale jednak z jakąś taką organiczną formą i wydaje mi się, że to się bardzo fajnie uzupełnia. W związku z tym, że teraz było kilka takich kształtów właśnie opartych na kulce, preclu, czy w zasadzie wrzucie na jakimś kwadracie, no jednym słowem było to takie dosyć uporządkowane, to teraz chcę wprowadzić już trochę takie pierwsze prototypy zrobiłam. One już się trochę pojawiły. To jest taka misa, która się będzie nazywać Malwa. I ona jest w formie kwiatu. Zresztą prototyp, który był u mnie w studio, jest w tym momencie w Muzeum Etnograficznym na wystawie Kwiaty Polskie. Więc od razu wylądował tam. I to jest właśnie taka organiczna forma. No taka nawiązująca do kwiatu, więc to będzie nowy obiekt. No i też planuję nową kolekcję na dziesięciolecie, która będzie, no mam nadzieję, że takim miłym zaskoczeniem.
A czy masz czasami tak, że myślisz sobie, że chciałbyś zaprojektować coś zupełnie innego, nie wiem, krzesło designerskie, lampę albo inny obiekt, czy jednak bezpieczniej, najbardziej komfortowo czujesz się właśnie w ceramice?
No, pracuję rzeczywiście przy ceramice, ale może o innym w ogóle obiekcie, w sensie skali albo innym typie produktu nie myślę za często, ale rzeczywiście czasami myślę o innym materiale, na przykład o szkle albo o metalu. No, myślę, że chciałabym spróbować też jeszcze jakichś innych rzeczy.
A jak wygląda ten proces właśnie poszukiwania? Czy jak pracujesz na co dzień, to sobie siadasz, masz idealne biuro, nikt ci nie przeszkadza? Wiem, że już jest to nieprawda, bo rozmawiałyśmy przed. Czy jednak masz takie momenty, kiedy musisz łapać te inspiracje i po prostu szybko wdrażać je w rzeczywistość, bo nie ma tego komfortu na tę pracę głęboką i pełną inspiracji?
Ja pracuję rzeczywiście takimi, no mam po prostu jakąś czasami, nie wiem, potrzebę, pomysł i staram się go zrealizować. Ja też nie potrzebuję jakiejś takiej, można powiedzieć, komfortowej przestrzeni. To znaczy, ja chyba lepiej pracuję, jak muszę się spieszyć, nie wiem, wydaje mi się, że wtedy jakoś się lepiej koncentruję. No więc tak, to wszystko się dzieje dosyć czasami szybko. No, tak żeby siedzieć i projektować, no nie wiem, bardziej sobie o tym myślę, jakoś, no potem czasami robię oczywiście jakieś prototypy i to sprawdzam, czasami z czegoś muszę zrezygnować, ale w zasadzie ten proces takiego właśnie, no nie powiem olśnienia, bo to brzmi, ale takiego pomysłu, że go łapię i potem już go realizuję, zazwyczaj się dobrze sprawdza.
A co w trakcie realizacji jest największym wyzwaniem?
No właśnie, dla mnie największym wyzwaniem jest takie pójście takim prawilnym procesem. To znaczy, im bardziej idę w taki prawilny proces, że coś musi być najpierw, nie wiem, wyrenderowane, wydrukowane 3D, sprawdzone i tak dalej, tym bardziej mi się to zaczyna rozjeżdżać i po prostu przestaję już jakby, tracę jakby takie przekonanie. Nie wiem, wchodzą wtedy jakieś detale, no nie wiem, wydaje mi się, że najlepiej mi się projektuje jak po prostu trochę tak a vista, po prostu coś robię, no bardziej myślę o jakimś obiekcie niż o tym całym procesie. Więc chyba jakoś tak, że no po prostu jak działam, to chyba wtedy idzie mi najlepiej.
A czy są takie momenty, kiedy masz po prostu fuck upy i po prostu coś się nie wychodzi i cię to irytuje? Albo być może czasami z takich rzeczy, które źle wyszły, jednak okazuje się, że wyszedł świetny projekt, choć myślałaś, że właśnie nie poszedł po twojej myśli.
Często jest tak rzeczywiście, że jest to miłe zaskoczenie, że coś miało być inaczej, a wyszło lepiej, ale nawet teraz właśnie przy projektowaniu jeszcze takiego jednego elementu właśnie trochę za bardzo może zaufałam jakiejś takiej technologii, jakimś takim renderom i sobie myślałam, dobra, to działamy, a nie zobaczyłam tego na żywo tak naprawdę i potem na koniec już jak ruszyły formy, wyszedł pierwszy odlew, ja mówię, nie, to jest okropne, strasznie mi się to nie podoba, musimy to niestety zmienić. No i no tak, no to był taki dosyć duży błąd. Ale no właśnie, no widzisz, no po prostu jakby rzeczywistość nie wspiera mnie w takim po prostu prawilnym działaniu. Znaczy w tym sensie, że wydaje mi się, że dużo lepszy wyszedł jakiś prototyp jeden, który po prostu zrobiłam ręcznie, bo to też jest tak, że ja chyba mam takie przekonanie, nie wiem czy słuszne, szczególnie w dobie AI-a i tak dalej, ale jednak ten gest człowieka, czy taka intuicja, czy taka właśnie harmonia, którą tak często wynika z jakiejś naszej, nie wiem, wiedzy, opatrzenia, czy właśnie intuicji, to jest jakaś taka totalna przewaga nad wszystkim innym i to właśnie, no może za to słowne przełożenie, ale właśnie trochę ten błąd, który się na końcu pojawił przy tym projekcie, o którym mówiłam, właśnie wynikał z tego, że no właśnie, że tego nie dotknęłam, nie spojrzałam na to po prostu tak do końca, więc jakby zabrakło takiej właśnie miękkości, że coś wcale nie musi być, nie wiem, równe, bo coś jak jest za równe, to wygląda sztywno, no i tak dalej, jakby wiele takich rzeczy. No.
A czy przy malowaniu też, czy malowanie właśnie twoich obiektów jest równie ważne, co ich kształt, czy tutaj już pozostawiasz większą swobodę w dobieraniu tych kolorów?
No teraz w ogóle staram się robić, robię najczęściej już od kilku lat w zasadzie po prostu w pełnych kolorach te wazony i obiekty i bardziej takim elementem są takie zestawienia kolorów albo no dosyć, no nieczęsto krótko mówiąc maluję wazony, teraz robię jakieś z grafito, jakieś takie zdobienia, to też jest ciekawe, chociaż tak zostawiam sobie taką małą przestrzeń, jeszcze taką stricte właśnie artystyczną można powiedzieć i też te rzeczy, które się pojawiają na wazonach, one są właśnie często tak od ręki, no takim bardziej można powiedzieć wciąż, no może nie ilustracją, może już bardziej obrazem na tym obiekcie. No ale część tego, co robię, to staram się bardziej myśleć o tym jako po prostu, nie wiem, dobrym designie, który jest powtarzalny i którego już po prostu nie wchodzę w to poza projektowaniem, co oczywiście nie jest prawdą, bo gdzieś tam też tego doglądam, no ale to jest taki mój cel w sumie, żeby to trochę porozdzielać.
A powiedziałaś teraz właśnie o dobrym designie. Czym dla ciebie on jest?
No, dla mnie dobry design to jest coś, co po prostu jest, nie wiem, harmonijne, jakieś takie nowoczesne, świeże, no nie wiem, tak trudno wymieniać może takie cechy.
Możesz przykładach, na przykład swoich ulubionych. Też jestem ciekawa, czy właśnie ja w ogóle, masz takie.
No ja w designie bardzo, bardzo lubię coś, co, no nie wiem, trochę takiego, nie wiem jak to nazwać, ale taką jakby retro-nowoczesność, czyli taki trochę jak, nie wiem, modernizm w tym czasie, w którym powstawał, był jakby super nowoczesny, no ale jakby dzisiaj jest już jakby z dalekiej przeszłości, ale wciąż czuć, że pewne rozwiązania czy pewne założenia były właśnie takie bardzo nowoczesne i ponadczasowe. Myślę, że to jest właśnie jakiś taki trop, który no taki jakby trochę retrofuturyzm, nie wiem jak to nazwać, coś takiego bardzo, bardzo lubię. No całe lata 80., Włochy, lata 90., więc to są takie no dla mnie bardzo ciekawe przykłady, no ale też właśnie z takich nawet starszych projektów, właśnie awangarda, czy lata 20., 30., gdzie nie wiem, dla mnie dobry design to też jest taki ponadczasowy, no, że po prostu widzę jakiś obiekt i trochę nie wiem, czy on powstał w latach 30., czy powstał dziś. I to mi się wydaje, że to jest jakaś taka bardzo szlachetna cecha.
Tak, w pełni się zgadzam. Ja zawsze tak mam, jak patrzę na projekty na przykład Miesa van der Rohe.
Dokładnie.
Że no te tak, budynki że to są... i meble, wszystko razem jest tak świeże cały czas i tak nowoczesne. Myślę, że połowa osób, gdyby zobaczyła taki budynek, nie wiedząc, że to on, to by pomyślała, że dopiero co powstał, a nie 100 tak. lat temu. Więc...
Tak, to mi się też wydaje jakaś taka no bardzo dobra, no taka cecha dobrego designu. Często jest chyba też tak, że dobry design właśnie inspiruje i jest później jakoś przerabiany, przetwarzany i to są rzeczy, na które ja trochę nie mogę patrzeć. Znaczy w sensie mam tak, że no tak jak nie wiem, lata właśnie 80., 90. Włochy, czy tam nie wiem, Ettore Sozza i dzisiaj wszystkie takie jakby powtórki, to czuć, że tam jest to tak jakby, nie wiem, za sztywno powtórzone, że tam nie ma tego luzu, tylko jest tak jakby spojrzenie takie, nie chodzi mi o jakieś tutaj śledzenie kopii, bo to jest jeszcze coś innego, ale o takie właśnie zbyt silne inspiracje, bez w ogóle zrozumienia, dlaczego to takie było, albo jakąś tam, nie wiem, jaką potrzebę projektanta realizowało. No po prostu tamte rzeczy są lekkie, świeże, a te właśnie współczesne, takie za bardzo nawiązujące są dosyć takie sztywne. No niby podobne, ale coś innego.
No tutaj myślę, że detale robią olbrzymią różnicę i też to, że najczęściej stworzyć też minimalistyczny obiekt, tak mi się wydaje, że właśnie uchwycenie proporcji i tego, żeby to było nowe i świeże, a jednocześnie właśnie też ponadczasowe, jest bardzo dużym wyzwaniem. Tobie się to udało zdecydowanie. Jak sama powiedziałaś, nie zrobiłaś tego celowo i pewnie nie zakładałaś, że przez 10 lat będziesz tworzyła ten sam obiekt, tylko właśnie w różnych wersjach, ale też jestem ciekawa, czy ty jak jeździsz w różne miejsca, to właśnie chodzisz częściej do muzeów, które przedstawiają sztukę taką klasyczną, jak malarstwo, czy rzeźba, czy jednak design nie jesteś nim przesycona i też jest on pierwszym wyborem, jeśli chodzi o zwiedzanie?
No, trudne pytanie, bo chyba i to zwiedzam, ale chyba bardziej, może jakieś, bardziej chyba design mnie tak interesuje, żeby go oglądać, też tak jakby na żywo zobaczyć. Często jeździmy na takie rodzinne wakacje do Szwecji i tam jest właśnie mnóstwo miejsc, gdzie ten design można obejrzeć, poza oczywiście muzeami, czy jakimiś ekspozycjami, no to w ogóle po prostu w takim codziennym użyciu, czy w jakimś vintage sklepach.
Właśnie one chyba są bardzo popularne.
One są tak świetne i tam rzeczywiście to też naprawdę jest bardzo fajne doświadczenie. Nawet teraz jakbyśmy w wakacje, to odwiedziliśmy sporo hut szkła i właśnie takich rzeczy. No to wszystko jest naprawdę też ciekawe w ogóle dla mnie właśnie zobaczyć jakieś możliwości technologiczne albo jakie są właśnie opcje w danym materiale, co można uzyskać i też zobaczyć to na żywo, zobaczyć, czy to jest lekkie, ciężkie, przyjemne, czy nieprzyjemne w dotyku. Oczywiście to jest ciekawe, chociaż też takie klasyczne muzea też bywam, jasne.
Bo właśnie też sobie teraz przypomniałam o takiej świetnej wystawie, której współkuratorką była Grażyna Bastek, która w zeszłym albo roku albo dwa lata temu była w Muzeum Narodowym, gdzie właśnie wybrano różne przedmioty z magazynów, które były takie bardzo dziwne, ale miały swoją określoną funkcję i zazwyczaj są to przedmioty, z których my zupełnie już nie korzystamy i ciężko było zwiedzać tą wystawę bez takiej rozpiski mapy, co jest jakim przedmiotem i myślę, że to też świetnie pobudzało kreatywność do tego właśnie, jak można coś projektować, nie wiem, do jakiegoś małego elementu naszej rzeczywistości, nie wiem, do podnoszenia jednej rzeczy z talerza, albo właśnie do odkładania czegoś w danym miejscu, więc to też myślę jest takie fajne, żeby czasami spojrzeć na te elementy z przeszłości i zastanowić się, co już ludzie wymyślili i właśnie albo przełożyć to do naszych ówczesnych czasów, albo właśnie tak z taką nostalgią spojrzeć, że wow, kiedyś ludzie z tego korzystali, a my teraz nawet nie pomyślelibyśmy, że coś takiego jest nam potrzebne.
No tak, tak, to się bardzo zmienia. Tak, w ogóle potrzeby, to czego używamy i w jaki sposób, to rzeczywiście, no to jest jakiś taki nieustanny proces. Ja z takich rzeczy, tu właśnie mam w domu takiego ceramicznego ptaszka do gaszenia świec. I właśnie to była totalnie duża zagadka dla całej naszej rodziny. Chociaż ja wiedziałam, co to jest, bo akurat to dostałam od mojego taty, który mi powiedział, co to jest, ale rzeczywiście, że tak precyzyjny w ogóle przedmiot do takiej, tak naprawdę, no teraz jakby świece nie są jakby jakimś kluczowym elementem, są jakąś taką przyjemnością, no ale... ale niekoniecznością, więc mieć przedmiot do gaszenia świec, no tak, to też jest chyba wbrew w ogóle takiemu trendowi, żeby jednak tę ilość przedmiotów ograniczać, a to trochę brzmi jak taki... Chociaż z drugiej strony też myślę, że to trochę chodzi o to, żeby się przyjemnie żyło, więc ja trochę jestem tak jedną nogą w minimalizmie, znaczy mentalnym, bo... Może z braku miejsca już właśnie, nie wiem, nie kupuję wszystkiego, co mi się podoba właśnie z jakiegoś... Ale już jeśli kupuję, to na pewno jest to coś do domu. To jest jednak coś, co ja najbardziej mnie chyba tak cieszy. No albo właśnie jakaś taka drobna przyjemność, ale no tak, ograniczenie ilości przedmiotów to też jest.
A czy masz jakiś taki swój ulubiony przedmiot albo taki, który na co dzień ci służy? Nie wiem, czy to jest właśnie kubek, nie wiem, czy twój, czy może jakiś inny, czy na przykład talerze, czy to ma dla ciebie znaczenie w takim codziennym funkcjonowaniu i czy dobierasz to też do nastroju, do tego, jaką masz akurat potrzebę, czy to jest takie po prostu pierwsze z brzegu?
No ja lubię w ogóle taką celebrację. Przyznam, że to jest coś, co lubię. Lubię, jak z takiego zwykłego dnia się jakoś uda tak wykrzesać jakiś taki moment, który jest specjalny. Więc mam kilka takich przedmiotów, które lubię. Na przykład mam taki przedmiot, no, taką łyżkę, taką zdobioną, dostałam kiedyś od mojej przyjaciółki i ona tak mi to wręczając powiedziała, że to jest łyżka matki. I to tak przyjęła, że to jest taka odświętna łyżka i właśnie moje dzieci tak zawsze, mamo, ale czy... Ja mówię, okej. Okay. Ale że to jest rzeczywiście coś takiego, że jak jem tą łyżkę, to myślę, nie, no to jest łyżka matki, totalnie. Więc to jest jakaś... No, mam trochę takich rzeczy. Ale właśnie... Odnośnie takiej celebracji, taki nowy kubek Wit, który zrobiłam. On co prawda trochę wygląda jak kielich, ale specjalnie mówimy o nim kubek, żeby to jednak, to jest jednak coś, co właśnie służy do, nie wiem, kawy, herbaty, czy jakichkolwiek tam napojów, to jest taka przyjemność. Przyznam szczerze, że sama z niego piję, bo on jest właśnie przez tą nóżkę, jest taki też dosyć odświętny i jak sobie piję rano z niego kawę, to sobie tak jakoś się czuję, że no jest to jakaś taka miła celebracja, no więc myślę, że takie przedmioty są ważne.
W pełni to rozumiem. Ja jeszcze kilka lat temu miałam jedną zastawę w domu i jak sobie teraz o niej pomyślę, to była okropna. Nie wiem, jak w ogóle ja wybrałam kwadratowy kształt talerzy. Teraz jak na nie patrzę, to według mnie są okropne, ale dopiero wszystko się zmieniło, jak poznałam obecnego teraz mojego męża, który pokazał mi, że każdy posiłek trzeba jeść na innym talerzu, bo do każdego jedzenia pasuje co innego i tą drogą doszliśmy do tego, że na naszą dwójkę mamy 400 talerzy w domu.
O, to niesamowite.
Tak.
To sporo.
I mi to tak weszło w krew, że ja naprawdę przed każdym posiłkiem zastanawiam się, w którym talerzu chcę zjeść. I wcześniej miałam tak, że jego pytałam, dobra, no to o jakim talerzu pomyślałeś? A teraz już sama mam tak, że a tutaj może trochę głębsze, tutaj to, czy właśnie kieliszki. No to ja w ogóle kieliszków do wina nie używam do wina, bo bardzo mało i rzadko piję, ale właśnie nalanie sobie do kieliszka przeznaczonego do prosecco, na przykład wody z cytryną. O Jezu.
No pewnie, taka, to jest przyjemne, bardzo przyjemne.
Dokładnie,
tak.
Więc to w ogóle nadaje właśnie zupełnie innej aury tej
codzienności.
To prawda,
no albo ja na przykład właśnie, no tak, no też mam na przykład kieliszki kryształowe z Huty Julia i właśnie też piję z nich wodę albo wodę z cytryną i to jest po prostu bardzo przyjemne.
Tak, zdecydowanie. To też właśnie myślę, że jest fajny element też pamiątek często z różnych miejsc, żeby na przykład sobie przepiękny talerz z Włoch przywieźć, czy właśnie ze Skandynawii, czy jakiś kubek gdzieś, że ja w ogóle teraz nie patrzę na inne przedmioty potencjalne, które mogłabym ze sobą przywieźć, tylko zawsze no tak. Na ceramikę teraz.
No tak, no myślę, że tutaj się dogadujemy, ale boję się, że to jest dalekie od minimalizmu.
Zdecydowanie.
No ale ja na przykład już robię postępy, no, że na przykład, nie wiem, no po prostu z tej Szwecji ostatnio przywiozłam sobie jeden talerz, więc to myślę, że to jest całkiem okej. Okay.
To ja to tutaj jest... stoję na straży, bo my fizycznie już nie mamy gdzie no tego trzymać i właśnie to jest absurdalne, ale że my się kłócimy o to, że właśnie pojawił się nowy talerz w domu. Mówię, Boże, no nie mamy fizycznie gdzie już tego przechowywać, więc doceniam to, że właśnie rzeczy muszą być piękne i totalnie widzę różnicę w funkcjonowaniu, więc myślę, że to, że ty dajesz ludziom tą przyjemność na co dzień, że mają piękne przedmioty, jest naprawdę dużą przyjemnością. I czy dostajesz też wiadomości prywatne z użytkowania?
Tak, dostaję. To jest bardzo miłe, bo rzeczywiście te obiekty sprawiają taką przyjemność i dostaję no taki bardzo miłą taką, jak to się mówi, informację zwrotną na ten temat, ale też jest śmiesznie, bo właśnie czasami już jak mam tak dość, strasznie dużo pracy, wszystko w pędzie i tak przychodzę do tej pracowni i tak się rozglądam, myślę się, nie, no fajne, to jest, no dobra, lecimy dalej po prostu, więc to, no tak, to jest chyba takie uprzyjemnianie życia.
To przejdźmy teraz do kolejnego wątku, jakim są współprace, których w swojej karierze zrobiłaś kilka, ale która dla ciebie była tą najbardziej istotną, albo tą, którą najlepiej wspominasz?
No, oj, ciężko powiedzieć.
Bo tutaj możemy mówić o tych bardzo dużych współpracach, ale też warto podkreślić, że ty tworzysz również na zamówienie niektóre z modeli, albo być może wszystkie, nie wiem. Właśnie w zależności od tego, kto i jak konwersję danego przedmiotu potrzebuje, pewnie kolorystyczną przede wszystkim.
Tak, jest taki procent zamówień takich customowych tak zwanych, czyli że ktoś po prostu ma jakiś, nie wiem, to samo, tylko inne, czy w jakichś innych kolorach, czy z jakimś innym detalem, ale tak sobie myślę, że o tych współpracach to może nie jest taka wprost współpraca, bo oczywiście miałam też jakieś większe współprace, jak w zeszłym roku z Dawidem Podsiadło, czy 2 lata temu z Kopi, czy różne takie współprace z Puro Hotel, czy... To dla mnie na przykład taką współpracą są też te statuetki, które robię jako nagrody na różne takie, no właśnie, nie wiem, festiwal filmów w Gdyni dla Onetu, czy robię już kolejny rok dla Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Ale jakoś nie wiem, dlaczego jak tak zapytać, to sobie od razu pomyślałam o statuetce, którą zrobiłam dla Muzeum Włókiennictwa w Łodzi na Triennale Tkaniny, konkursu właśnie na najlepszą tkaninę, to było w zeszłym roku. I to były takie statuetki. To były takie de facto te precle, takie moje ceramiczne elementy połączone trytytkami, czyli takimi, wiesz, szybko złączkami kolorowymi. No, bo chciałam tutaj nawiązać w ogóle do tkaniny, do tego, do takiego splotu, do tego, że tak naprawdę można przeciąć jedną nitkę i w zasadzie spruć cały wzór. No więc te statuetki tak naprawdę też można porozcinać i dzięki temu się tak po prostu mogą rozsypać na te elementy. No i to są jakieś takie w sumie ciekawe współprace, takie w zasadzie współprace albo bardziej takie wyzwania, że jest jakiś temat, który jest bardzo, nie wiem, odległy albo zupełnie nowy i na bazie tych elementów, które mam i które na co dzień są czymś innym, zrobić coś zupełnie innego. To są jakieś takie dla mnie ciekawe wyzwania, ale tak odnośnie współpracy, to przyznam szczerze, że tak dopiero marzę o takiej współpracy
tak sobie wymyślam teraz.
Wspaniale. Uwielbiamy mówić o marzeniu.
Żeby właśnie tak się naprawdę czegoś od kogoś nauczyć, że chciałabym, nie wiem, czy właśnie z jakimś zupełnie innym materiałem, czy może z jakimś inną w ogóle innego typu projektowaniem, ale coś takiego, to bym miała na to wielką ochotę, bo dosyć często w tych współpracach albo właśnie w takich zleceniach jest to też bardzo miłe oczywiście, ale jestem tak dosyć jako taki autorytet traktowana, co jest jakby miłe, ale chyba jest to dla mnie chyba osobiście może mniej rozwijające niż myślę, nie wiem, nauczyć się czegoś od kogoś. Może coś tak sobie teraz pomyślałam.
A czy w takim razie na przykład wolałabyś pojechać właśnie do jakiejś huty na przykład szkła dmuchanego, czy spotkać się z jakimś wielkim designerem i właśnie nie tyle poprzez pracę z nim, ale na przykład rozmowę i doświadczenia się więcej nauczyć?
No nie wiem, bo to i to jest bardzo ciekawe, ale rzeczywiście, bo zresztą to i to by było dla mnie jakimś bardzo ciekawym doświadczeniem, bo myślę, że takie stricte rzemieślnicze doświadczenie też jest, myślę, że w ogóle bardzo ciekawe i rozwijające. No ale też spotkać się z kimś, kto, no nie wiem, no wie więcej, zrobił więcej, no myślę, że to też jest bardzo, no myślę, że na coś takiego miałabym ochotę. W ogóle znaleźć się, tak sobie myślę, w jakiejś na przykład puli, gdzie pracują jacyś ceramicy i tam się tak anonimowo zjawić, wiesz, i tak się jakby dołączyć do grupy i się nauczyć od nich. O, coś takiego świetne. By mi się bardzo podobało.
To tego ci bardzo życzę.
Dzięki.
A jeśli chodzi o marzenia, gdzie twoje obiekty miałyby się znaleźć, to masz takie miejsca, gdzie chciałabyś się zobaczyć? Albo u kogo?
No, myślę, że chciałabym, żeby może jeszcze więcej się pojawiały poza Polską. Myślę, że tutaj to jest w ogóle no, miłe, ale rzeczywiście one już są takim... Niektórzy nawet na to mówią, że to jest taki klasyk, to oko wazon. Myślę, że chciałabym, żeby się pojawiały i to też lubię zresztą przy takich współpracach zagranicznych, że ktoś nie zna tego całego kontekstu, tego, no nie wiem, tylko po prostu nawet może nie wie, że ja to projektowałam, tylko po prostu kupuje przedmiot, obiekt, bo mu się podoba. To mi się bardzo, taka droga, to mnie jakoś tak interesuje. Znaczy lubię oczywiście... Miłe jest to, że jestem doceniona i tak dalej, ale jakoś nie wiem, dlaczego taka anonimowość mnie fascynuje, żeby po prostu te przedmioty same, wiesz, same działały i były właśnie takim obiektem, który się chce mieć.
A co by było dla ciebie najmilsze, żeby znalazły się one na przykład w Skandynawii, Londynie, Nowym Jorku, w jakim miejscu na świecie, które ty najbardziej czujesz, albo którego sztukę najbardziej podziwiasz?
No Nowy Jork brzmi tak, wiesz, jak taki cel.
No.
Ale a propos anonimowości warsztatów, teraz mi się przypomniało, że byłam kiedyś na jakimś kinderbalu i tam były jakieś takie, wiesz, zajęcia z ceramiki dla dzieci. I ja tam się tak przysiadłam, coś tam. I ta kobieta tak na mnie patrzy i tak, wie pani co? No nieźle. Nie no, wie pani, może pani powinna na takie warsztaty... Jakbyś się z tego śmiała, ale to było bardzo miłe z drugiej strony. Ale no tak, no ale właśnie jakaś taka sytuacja. No.
To życzę ci więcej takich sytuacji, gdzie ty będziesz mieć więcej swobody i przestrzeni dla siebie. Bardzo ci dziękuję. Za dzisiejszą rozmowę i nie mogę się doczekać już celebracji.
Będę zapraszać.
I już teraz składam najserdeczniejsze życzenia i dziękuję. Oby wszystkie marzenia się spełniły.
Dziękuję ci bardzo.
Dzięki.
Ten odcinek wysłuchaliście dzięki patronowi podcastu Polskiej Grupie Energetycznej PGE, która od lat wspiera kulturę i działania artystyczne w Polsce.